Dobry wieczór. Witam na szóstym odcinku, czy w szóstym odcinku live Szafy Melomana. Widzę, że już dołączają pierwsi goście, w związku z czym myślę, że możemy startować. Zresztą spodziewam się, że tylko część z Was, mili słuchacze i odbiorcy, będzie ten odcinek oglądało live, a on się już jutro pojawi na platformach podcastowych, w związku z czym będzie go można odsłuchać i w ten sposób też zostanie zarchiwizowany. Słuchajcie, ostatnim razem live był w maju. Jak to się ma do moich zapowiedzi, że będzie live raz w miesiącu? No cóż, bije się w pierś. Faktycznie bardzo długo nie słyszeliśmy się w tej formie, ale myślę, że nie widzieliśmy się w tej formie, ale myślę, że chyba taki nieregularny tryb jednak jest lepszy niż ustalenie, że live zawsze będzie, nie wiem, w ostatni tam piątek czy w czwartek w miesiącu. Dziś jest w ogóle ten odcinek w czwartek, ponieważ jak wiecie, zmieniłem datę publikacji odcinków i odcinki wchodzą zazwyczaj w piątki, w związku z czym robimy w czwartek, żeby w piątek odcinek się pojawił. Myślę, że trzeba raczej utrzymać tryb nieregularny, dlatego że te odcinki muszą być zakorzenione w tu i teraz, muszą w jakiś sposób odpowiadać temu, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Łączymy się 5 minut po czasie, ponieważ miałem straszne kłopoty z ustawieniem odpowiednio telefonu. Mam nadzieję, że mnie widać i słychać i wszystko jest w porządku. Na dodatek jest jeszcze taka sytuacja, że zostałem sam z kotami i one zaczynają domagać się atencji i właśnie widzę, że jeden z nich próbuje się tutaj załadować, w związku z czym jeśli będą jakieś nieprzewidziane trudności techniczne, to z góry przepraszam, może się zdarzyć, że kot wtargnie, zrzuci nam telefon albo coś w ten deseń, no i tak będziemy działać. O, właśnie nadchodzi. Właśnie nadchodzi, proszę bardzo, proszę Państwa, proszę, możecie poznać Salemika, to jest Salem. Tak, ma są dwa czarne koty, jeden nazywa się muzycznie, drugi nie. Jeden to jest Toska, a drugi to jest Salem. Tu jest właśnie Salem, także będziemy chyba działać razem z nim. Słuchajcie, zacznę ten odcinek live od spraw trochę prywatnych, dlatego że od maja się trochę wydarzyło. Sprawą numer jeden dotyczącą naszego podcastu jest to, że Szafa Melomana się zmieniła. To znaczy, zapewne większość z Was już zdążyła zauważyć, że nie robię już rozmów. Taką decyzję podjąłem zupełnie świadomie, dlatego że czuję, że jest mnóstwo tematów, w których po prostu nie mam dobrych rozmówców, albo to są rozmówcy zagraniczni, z którymi realizacja odcinków jest bardzo, ale to bardzo czasochłonna i problematyczna i często odbywa się przez Zooma, czego nie lubię, dlatego że jednak rozmowy na Zoomie mają zupełnie, zupełnie inny charakter i inną dynamikę niż rozmowy face to face. Także odcinki solowe, mam wrażenie, są nieco bardziej intymne, nieco bardziej osobiste. Podcast jest intymną, osobistą formą. Jest to forma, w której ja Wam coś opowiadam i wydaje mi się, że jest to dość interesujące. Nie będę też ukrywał i zazwyczaj w tych odcinkach mówię bardzo szczerze i otwarcie i tym razem zrobię podobnie, że po prostu odcinki solowe bardziej mnie rozwijają i mam nadzieję, że także do pewnego stopnia Was bardziej rozwijają, dlatego że po prostu jest to zawsze porcja jakiejś wiedzy, prawda? I mam nadzieję, że w tej formie to ma sens. A więc odcinki są solowe od tam 80 któregoś i realizuję je w takim dwubiegu. Są odcinki poświęcone rozmaitym tematom muzycznym, które wydają mi się interesujące. Jest taki cykl, który cały czas idzie, który się nazywa Muzyka Czasu Wojny. Tam było już o Filharmonii Berlińskiej, był trzyodcinkowy długi cykl o Symfonii Leningradzkiej, trzyodcinkowy cykl o Theresienstadt, czyli o muzyce Terezina. Mam nadzieję, że getta w Terezinie podczas II wojny światowej. Mam nadzieję, że te odcinki Wam się podobają i że to jest coś, na co czekacie, bo będzie ich więcej. Co więcej, nie tylko będzie II wojna światowa. II wojna światowa to był taki wstęp, ale będziemy się zajmowali innymi także kwestiami związanymi z obecnością muzyki podczas wojny. Między innymi będę, na przykład to już mogę Wam dzisiaj zapowiedzieć, nie wiem czy w tym roku, chyba tak, chyba jeszcze w tym roku, będzie między innymi odcinek dotyczący tego, jak wojna 30-letnia w XVII wieku zmieniła obraz muzyki, jak zmieniła sytuację muzyki w Europie. A zmieniła bardzo i na wielu frontach. Przypominam, że ta wojna się rozgrywała, gdy powstawał nowy gatunek, jakim była opera. I straty, jakie poniosły państwa Europy Środkowej, państwa Zachodu w wyniku wojny 30-letniej, przełożyły się w dużym stopniu na ekspansję muzyków włoskich. No i tym podobne rzeczy właśnie będziemy omawiać w tych odcinkach. Co jeszcze się wydarzyło? W czerwcu, to zmieniam już temat, bo przecież ileż można o sobie, a na przykład kot chciałby, żeby o nim mówić, prawda? Ty byś chciał najbardziej, żeby o tobie mówić. No oczywiście, to też mogę coś potem o tobie opowiedzieć. Ale znacie taki utwór Cat Certo, nie? Poświęcony kotom. Piękny, minimalistyczny koncert. Bardzo go lubię. Jeśli nie znajdziecie sobie na YouTubie, jest piękna sprawa. Dobrze, wracajmy do tego, o czym mówiłem, czyli trochę jeszcze prywaty. Otóż w czerwcu ukazała się moja pierwsza książka. Mój debiut książkowy to jest mała monografia Romualda Twardowskiego. Bardzo z tego miejsca dziękuję Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu za wszystko, co dla mnie zrobiło w tej sprawie, za zaufanie, no bo to zawsze debiutantowi trzeba zaufać i to zaufanie, tym zaufaniem zostałem obdarzony i dziękuję. Tym bardziej, że zadanie nie było łatwe, dlatego że no, mówimy tutaj o kompozytorze, który wciąż żyjącym, który 90 lat chodzi po tym świecie i którego droga muzyczna zaczynała się, gdy startowała Warszawska Jesień, prawda? Tak, to są lata 50, choć ho! Na dobrą sprawę to jego droga muzyczna zaczynała się jeszcze w Wilnie, prawda? I to jeszcze grubo przed Warszawską Jesienią. Pierwsze kompozycje przecież pisał tam. Wyjechał przecież z Wilna dopiero mając 27 lat, więc to już był dorosły facet. No i tak, jest to barwna postać. Mam nadzieję, że ta książka wam się podoba. Można ją zamówić w księgarni internetowej Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. No, w związku z czym zapraszam serdecznie do zakupienia. Tym bardziej, że nie jest droga, nie jest też gruba, bo to raptem jest taka, to jest ten format tak zwanych małych monografii, czyli ma to być przystępne, ma to być opowieść narracyjne. Mam nadzieję, że się udało. Więc ta książka jest do zamówienia i do wzięcia. Co jeszcze mam wam do powiedzenia z prywatnych rzeczy? To będzie nie muzyczne teraz, bardzo krótko i bardzo szybko. Otóż jak wiecie, jak część z was wie być może, moje solowe odcinki podcastów powstają analogowo, dlatego że ja od zawsze bardzo lubiłem maszyny do pisania, w związku z czym postanowiłem te odcinki pisać sobie na maszynie. Jest to też dla mnie ucieczka od świata ekranów, od świata komputera. Jak wiecie, ja pracuję przy komputerze, pracuję też w domu, w związku z czym no nie jest do końca łatwo. Tak, Salem się domaga uwagi. Przyjacielu, chyba musimy ją zdjąć. W związku z czym sytuacja jest taka, że bardzo lubię po prostu usiąść sobie przy maszynie do pisania, odpocząć od ekranu. Jest zupełnie inna koncentracja, zupełnie inny rytm pisania, inny rytm także gromadzenia myśli, a to w przypadku tych odcinków solowych jest bardzo ważne. Powstało także konto poświęcone maszynom do pisania na Instagramie, dlatego że bardzo maszyny lubię i po prostu lubię też o nich mówić, pisać. One są interesującym źródłem wielu, wielu ciekawych historii. Postanowiłem wam też kilka maszyn na szybko pokazać. Nie bójcie się, nie będę o tym długo mówił. Chcę wam tylko po zasadzie pokazać, co tu mam. Otóż tutaj mamy tak. To jest Erika z lat 60., z 63. roku, z końca produkcji model 12. Tam jest Royal, na którym powstał, amerykańska maszyna, na którym powstała większa ilość moich odcinków, a na z tyłu zupełnie tam majaczy się, o jak tak troszeczkę podniosę, to może będzie widać, tam majaczy się Konsul czechosłowacki, też z lat 60. To już widzicie, że ja najbardziej lubię właśnie maszyny z lat 60., dlatego że to była złota era maszyn do pisania. Najlepsze maszyny wtedy właśnie powstawały. Jakie ciekawe historie mogą się wiązać z maszynami? Sprzedam wam jedną. Otóż pewnego razu zobaczyłem ciekawą maszynę na jednym ze znanych portali aukcyjnych w Polsce, nie będę robił reklamy. I zdziwiło mnie, że jest to amerykańska maszyna właśnie Royal, widzieliście go przed chwilą, na niej powstało właśnie, mówię, najwięcej odcinków szafy, z polskimi przysionkami. Zadzwoniłem do właściciela, zapytałem go, skąd taka maszyna jest i w ogóle jakim cudem ona jest z polską czcionką. I okazało się, że że ta maszyna powstała, czy ona została sprowadzona do Polski w latach 70. Została sprowadzona w latach 70. i przerobiona na polskie znaki. Pan bardzo potrzebował paragrafu w niej, co ciekawe. To nas naprowadza na już pewne tropy. Następnie okazało się, że pan oprócz paragrafu, czy jakby to był jeden wątek, drugim wątkiem było to, że pan był z Görlitz, czy ze Zgorzelca, znajdującego się na granicy polsko-niemieckiej. To jest takie miasto jak Cieszyn, z którego pochodzę, przedzielone rzeką na dwa. Tylko nie między Polskę a Czechy, tylko między Polskę a Niemcy. No i sprawa bardzo, bardzo zajmująca. Skąd, że to się ta maszyna tam wzięła? On powiedział, że pewien jego znajomy przywiózł mu ją ze Stanów Zjednoczonych w latach 70. No i on właśnie przerobił ją na polskie znaki. No ciekawe. Nie dalej jak tydzień później zobaczyłem na tym samym portalu ogłoszenie związane z taką samą maszyną, prawie że, czy bardzo podobną, która według ogłoszeniodawcy pochodziła z likwidacji Urzędu Bezpieczeństwa z Łodzi. I tak sobie pomyślałem, to ciekawe, czy czasem nie jest tak, że te maszyny amerykańskie były używane przez służby rozmaite w latach PRL-u. Oczywiście też możemy założyć, że pan był prawnikiem z koneksjami w Stanach Zjednoczonych. Też może być i tak. Natomiast zawsze mnie to rozbraja, że z tymi paradoksami poprzedniej epoki PRL-u bywało właśnie tak, że jakby nie jeden raport pewnie z jakiegoś przesłuchania socjalistyczne służby pisały na kapitalistycznej maszynie, no bo Royal Quiet Deluxe to była maszyna bardzo, ale to bardzo charakterystyczna dla lat 50. i 60. w Stanach Zjednoczonych i taki trochę symbol tamtej epoki. Zresztą widzieliście pewnie cała szara, tak? Dokładnie jak szary garnitur takiego typowego korporacyjnego pracownika lat 50. w Stanach, który swoim Chevroletem wraca po prostu do domu na przedmieściach, nie? Zresztą jest stylistycznie utrzymana dokładnie tak jak te samochody, ten streamline charakterystyczne. Skrzydła na tyle samochodu są oddane tam na panelu przednim tej maszyny. Dobrze. Tyle o maszynach i takie interesujące historie mogą się czasem z nimi wiązać. Słuchajcie, ten odcinek live będzie wyglądał w ten sposób, że powiem dwa słowa o sprawach aktualnych, bieżących. Oczywiście tym razem mamy do czynienia z przestrzenią kilku miesięcy, więc gdybym chciał zrobić podsumowanie aktualnych wydarzeń, trwałoby to 5 godzin. Wybrałem więc to, co najbardziej przykuło moją uwagę, co wydaje mi się najbardziej interesujące, co też wynika z pewnych moich doświadczeń. A potem przejdziemy do pytań, bo jest ich ogromnie dużo, za co się bardzo, bardzo cieszę. Dostałem mnóstwo pytań od Was po prostu i poświęcimy ten odcinek przede wszystkim odpowiadaniu na te pytania. Ale tak, po pierwsze, byłem na Krzyżowa Music Days. Po pierwsze, pierwszy raz byłem właśnie w tej miejscowości na Dolnym Śląsku, gdzie towarzystwo związane z fundacją działającą w Krzyżowej organizuje jeden, jedyny taki rodzaj festiwalu w Polsce. On polega na tym, że starannie są dobierani muzycy grający kameralistykę, zjeżdżają się oni z całego świata, aplikują tam, a następnie łączeni są w pewnego rodzaju ansamble, zespoły, które no nigdy wcześniej nie istniały, prawda? Jak wiecie, dobrze takie najbardziej sławne zespoły kameralne, kwartety, tria i tak dalej, często przez wiele lat grają ze sobą. Tutaj mamy coś dokładnie Arebur. Mamy zespoły, które się spotkały po raz pierwszy i zostały stworzone tam, prawda? No i spotykają się, grają, rozmawiają ze sobą i tak dalej. No i w ramach tych dwóch tygodni, bo tyle to mniej więcej trwa, dają także koncerty. W związku z czym są to koncerty unikatowe, bo taki, a nie inny zestaw artystów można czasem spotkać tylko i wyłącznie raz. Są to zazwyczaj muzycy bardzo wysokiej klasy, bardzo już młodzi oczywiście, ale bardzo już mocno osadzeni w swojej karierze i mający liczne sukcesy. I ludzie ci przyjeżdżają do Krzyżowej dlatego, że ta polsko-niemiecka fundacja, która tam się znajduje, właśnie tam, w dawnym majątku rodziny von Moltke, słynnego feldmarszałka von Moltkego, dowódcy armii pruskiej, to właśnie Krzyżowa była miejscem, gdzie dokonało się tak zwane pojednanie polsko-niemieckie, gdzie odbyła się słynna msza. gdzie Thomas Cole gdzie kanclerz Cole z premierem Mazowieckim podali sobie dłonie i gdzie właśnie, jak mówię, wywiązał się taki rodzaj zresztą porozumienia polsko-niemieckiego, na które bardzo wiele lat pracowano. Ja będę więcej o tym wydarzeniu pisał w Ruchu Muzycznym i niebawem tekst taki mój podsumowujący ten mój pobyt tam w Krzyżowej był, natomiast bardzo poczułem tam coś, co jest dla mnie szczególnie istotne, czyli właśnie pewnego rodzaju takie porozumienie, którego nam dzisiaj bardzo brakuje, bo żyjemy w świecie pełnym uprzedzeń. Mam też wrażenie, że w sferze publicznej dużo się pojawia głosów takich obawiających się, nazwijmy to, integracji kulturowej, prawda, spotkań ludzi z różnych krajów. Raczej dużo jest mówienia o zagrożeniach z tego wynikających, a tam właśnie widać coś dokładnie odwrotnego, czyli widać szansę. No, musi być tylko i wyłącznie pewnego rodzaju margines, znaczy pewnego rodzaju mianownik wspólny, na którym ludzie mogą się dogadać, a tym mianownikiem w tym przypadku jest muzyka. Natomiast w komunikacji międzyludzkiej nie tylko i wyłącznie poprzez muzykę można się dogadywać. To, co tam przeżyłem, co tam zobaczyłem, opiszę. Było to dla mnie ważne i bardzo piękne doświadczenie. I myślę, że jeżeli będziecie kiedyś na Dolnym Śląsku w okolicach końca sierpnia, początku września i zobaczycie koncerty właśnie z Krzyżowej, to bardzo, bardzo polecam Wam wziąć w nich udział i posłuchać tej muzyki. Tym bardziej, że kameralistyka jest taką dziedziną muzyczną, która bardzo łączy ludzi, która wymaga dialogu między ludźmi, bardzo bezpośredniego, prawda? W orkiestrze zawsze się można troszkę schować, w orkiestrze można być trochę z tyłu, w kameralistyce jesteśmy tu i teraz, wszystkich nas słychać, patrzymy na siebie, musimy się dogadać, musimy mieć własne koncepcje, musimy wiedzieć, co chcemy powiedzieć. Można także, z tego co wiem, w Krzyżowej brać udział w próbach otwartych i to jest szalenie interesujące, właśnie na terenie tego ośrodka, który jest przepiękny, jest otwarty, można tam wjechać, zobaczyć i na te próby również, z tego co wiem, można się udać. Oczywiście polecam tutaj pewnego rodzaju kontakt z organizatorami, bo to nie jest wydarzenie masowe, w związku z czym niedobrze by było być może, gdyby, nie wiem, jakoś tłumnie się ludzie tam pojawiali, ale z tego co wiem, próby są otwarte i można słuchać i patrzeć, w jaki sposób muzycy kształtują narrację ze sobą, dogadują się muzycy, raz jeszcze powiem, którzy się nie znają. To jest wzorowane na takim amerykańskim modelu Festival of Marlboro. W Polsce jest to jedyny tego typu festiwal, jedyna tego typu inicjatywa, więc jest to fenomenalne i bardzo, bardzo to Wam serdecznie polecam. Z mnogości tych rozmaitych festiwali, które się odbywają zazwyczaj pod koniec lata. Muszę łyknąć kawy, przepraszam bardzo. I tym samym przejść do drugiego wątku. I to będzie drugi wątek, który omówię, znaczy tak, nie, powiedzmy dwa słowa na ten temat, bo nie można milczeć. Jak wiecie, wybuchła niedawno afera związana z konkursem Szymanowskiego. To jest afera wynikająca z tego, że konkurs Szymanowskiego na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zmienił program, konkretnie rzecz biorąc wyrzucił z tego programu muzykę rosyjską. Konkurs Szymanowskiego odbywający się w Katowicach, to jest druga edycja tego konkursu. Ja przypominam, że w szafie jest rozmowa z triumfatorem w kategorii fortepianu pierwszej edycji tego konkursu, czyli z tym Tymoteuszem Biesem. Bardzo polecam, to jest, myślę, że jedna z tych takich bardziej udanych rozmów, jakie mi się udało zrobić. I konkurs Szymanowskiego odbył się przed pandemią, później miał przerwę i po pandemii właśnie mamy drugą edycję. To jest bardzo duże wydarzenie, jest w 5 kategoriach rozgrywany. Z tych wszystkich 5 kategorii wyleciała muzyka rosyjska. W zasadzie w Polsce już do tego przywykliśmy. Jak wiecie, w filharmoniach i operach nie uświadczycie rosyjskiego repertuaru. Polska się z uwagi na bliskość z Ukrainą jednoczy z Ukrainą w bojkocie muzyki rosyjskiej. Jest to decyzja do pewnego stopnia zrozumiała, do pewnego nie. Dyskusja na ten temat trwa i w wielu odcinkach live już poruszałem te wątki. I mam takie poczucie, że wcale nie doszliśmy do żadnego konstruktywnego wniosku. Natomiast z konkursem problem polega nie na tym, że moim zdaniem, że muzykę rosyjską stamtąd wyrzucił, tak naprawdę, tylko problem raczej polega na tym, że zrobił to bardzo późno. Na 2 tygodnie przed rozegraniem tego wydarzenia zmienić program jest rzeczą aberracyjną. Natomiast rozumiem też linię tłumaczenia konkursu, który uważał, że do ostatniej chwili być może wojna się wygasi i jednak będzie szansa na to, żeby muzykę rosyjską grać. Okej, jest to tłumaczenie. No dobrze, rozumiem. Można było tak sądzić, biorąc pod uwagę tempo przygotowań, prawda, do konkursu, który się nie rozgrywa na zasadzie dzisiaj postanawiamy, a za miesiąc gramy, tylko przygotowujemy go od dłuższego czasu, w związku z czym być może taka nadzieja w organizatorach była. Zresztą jest to nadzieja, którą wszyscy podzielamy, że ten konkurs się, że ta wojna, przepraszam, się jak najszybciej skończy. Natomiast zauważyłem, że wzbudziło to na Zachodzie ogromny protest, ogromne głosy sprzeciwu. No, ja wam mogę powiedzieć tylko tyle. Niech to się komentuje samo. Wiem o przypadku pianistki na tym konkursie, która pochodzi z Ukrainy i której ta zmiana zaszkodziła, ponieważ miała zamiar grać sonatę Prokofiewa. Jak sądzę, wielu muzyków ukraińskich nie chciałoby grać sonaty Prokofiewa, ale ona dokonała takiego wyboru, mając też zresztą świadomość, że Prokofiew nie był kompozytorem szczególnie sympatyzującym z władzami radzieckimi. Raczej bym wręcz powiedział, że był przez nie na wiele sposobów pokrzywdzony. No ale dobrze, jak mówię, z tego typu paradoksami wciąż się musimy mierzyć, bo muzyka, jak się okazuje, również jest dziedziną polityki, niezależnie od tego, jak bardzo byśmy nie chcieli, aby nią była. No ale jest. Ja jeszcze dorzucę do tego jeden wątek, bo staram się unikać takich agresywnych, ostrych komentarzy, ale powiem w ten sposób, więc niech znowu rzeczywistość komentuje się sama. Gdy ta wojna wybuchła 2014, gdy się inwazja rozpoczęła w 2022, 24 lutego, to NOSPR miał wówczas zaprogramowaną u siebie historię żołnierza Strawińskiego. Ja uważam, że to była bardzo mocna, że to był bardzo mocny przekaz. I tak się zastanawiam właśnie, czy to nie było mocniejsze niż bojkot. Czy zagranie właśnie historii, czy utworu, który ma jawnie antywojenny charakter, który pokazuje, którego pewnego rodzaju przesłaniem jest to, że młody żołnierz idzie na wojnę pewien swego i pewien zwycięstwa i pewien tego, że mu ta wojna przyniesie chwałę, a przynosi mu tylko śmierć i nieszczęście i katastrofę, czy nie jest mocniejszym przekazem niż po prostu rezygnacja z grania tej muzyki. Może trzeba właśnie grać muzykę rosyjską, ale trzeba robić to w sposób bardzo przemyślany. Tak, żeby przekaz był wymierzony w agresora, a nie całkowicie to bojkotować. No ale jak mówię, pozostawiam to do decyzji, bo doskonale też rozumiem stronę ukraińską, która po prostu nie chce w tej sytuacji grać muzyki rosyjskiej, tym bardziej, że Kreml używa swojej kultury jako rodzaj soft poweru i używał przez lata, prawda? Mniejsza o konkurs Szymanowskiego, toczy się dalej. Mam nadzieję, że ci muzycy, którzy tam występują, niezbyt wielkich ilościach mieli zaprogramowaną muzykę rosyjską i dla wielu to dalej będzie spektakularny turniej muzyczny, a ten, kto wygra, będzie otrzyma laury i zdobędzie sławę, tego mu życzę. I patrząc delikatnie na zegarek, bo już chwileczkę rozmawiamy, pozwólcie, że tu już przejdę do pytań, dlatego że mamy ich naprawdę dużo, z inne aktualności pozostawimy, bo jeszcze chciałem mówić o tym nieszczęsnym gardinerze, który tam, prawda, pobił tego śpiewaka, no ale to już naprawdę, to też byśmy się wdali w bardzo długie rzeczy, więc pozwólcie, że tym samym znowu zrobię łyk kawy i przejdziemy do pytań. Dostałem ich, jak mówiłem, bardzo wiele i postanowiłem zacząć od pytania, które jest jak najbardziej w punkt z uwagi na moment, w którym się słyszymy, bowiem mamy wrzesień, I tradycyjnie zaczął się rok szkolny, w związku z czym pytanie o edukację muzyczną. Dlaczego tak źle to u nas wygląda? Dlaczego tak źle to u nas wygląda? Czy brakuje politycznej woli, czy może brak kadr, czy uczenie w szkole dla wielu jest degradacją w hierarchii? Ja przepraszam, od razu mówię, tylko ja nie wymieniam autorów pytań, bo część pytań spłynęła do mnie anonimowo, w związku z czym nie bawiąc się już, kto zadał które pytanie, po prostu czytam pytania, ci, którzy zadali, wiedzą. Zresztą paru z was tutaj widzę, pozdrawiam i bardzo dziękuję, że się pojawiliście. Pytanie o system edukacji muzycznej w Polsce jest pytaniem bardzo złożonym i trudnym, dlatego że no, ja się domyślam, że autorka tego pytania mogła zobaczyć rozmowę w Gazecie Wyborczej z Agatą Szymczewską. Mogła także przeczytać słynny post Agaty, znakomitej skrzypaczki, która napisała na Facebooku bardzo mocne słowa dotyczące systemu edukacji muzycznej w Polsce. I wzbudziła dyskusję i z tego co wiem jest zaproszona do ministerstwa i będzie tam jakieś rozmowy toczyła. Nie wiem, czy one przyniosą jakiś rezultat, czy zaproszenie nie jest powiedzmy ruchem tylko PR-owym. Miejmy nadzieję, że nie. Co mogę powiedzieć? System edukacji muzycznej w Polsce nastawiony jest na kształcenie elit muzycznych. Jest nastawiony na kształcenie solistów. I jest na to nastawiony nie tylko systemowo, ale jest także nastawiony na to mentalnie. I tutaj podam przykład. Ja, jak wiecie, spędziłem w szkole muzycznej tylko rok. Chodziłem na zajęcia teoretyczne po to, aby przygotować się do egzaminów do szkoły muzycznej, na muzykologię, które jeszcze w czasach, kiedy ja szedłem na studia, obowiązywały i nie dało się raczej tych egzaminów przejść, jeżeli się nie było w muzyku i czegoś się tam nie robiło. Więc mnie jest się trudno wypowiadać, bo ja nie przeszedłem przez ten cały tryb, ale pamiętam taką sytuację z korytarza tej szkoły muzycznej, gdzie była mała dziewczynka, trudno mi ocenić wiek, 8-9 lat mogła mieć, z którą bardzo ostro rozmawiała mamusia i mówiła jej w ten sposób. Pani powiedziała, że masz bardzo się przyłożyć do ćwiczenia. To była skrzypaczka, młoda skrzypaczka. Masz się bardzo przyłożyć do ćwiczenia na skrzypcach, bo jak nie, to będziesz grać w orkiestrze. No i cóż, cytując klasyka, to są ręce, które opadają. Dlatego, że, przepraszam bardzo, odkąd to granie w orkiestrze jest jakąś ujmą? Odkąd to występowanie w filharmonii jako muzyk orkiestrowy jest ujmą? Przecież bez muzyków orkiestrowych nie będziemy mieli dobrych orkiestr. Dlaczego każdy ma być solistą? Dlaczego każdy ma być Davidem Oistrachem, Bicakiem Perlmanem, prawda? Czy nie wiem, czy Tabeon Zimmerman, czy nie wiem, czy Christianem Zimmermanem, prawda? No nie wiem. To jest nonsens. Podstawową sprawą jest to, że system edukacji muzycznej w Polsce, na przykład od systemu edukacji muzycznej w Czechach, różni się tym, że tam jest o wiele bardziej egalitarnie. W Polsce dziecko, które ma 6-7 lat, idzie do szkoły muzycznej i od razu, gdy tam idzie, jest testowane. Natychmiast. Od razu się sprawdza jego predyspozycje. Ja sam, mając 7 lat, miałem iść do szkoły muzycznej. I do dzisiaj pamiętam taką sytuację, gdzie zostałem tam zaproszony na jakiś taki rodzaj spotkania z nauczycielem. Wówczas, co ciekawe, moja mama grała kiedyś na gitarze, w związku z czym jakoś to był taki pomysł, żebym poszedł na gitarę. Ani mnie ten instrument nie ziębił, ani grzał, ale no nie wiem, to mały byłem, nie pamiętam. Natomiast pamiętam z kolei, że na tym spotkaniu było strasznie niemiło. Ten nauczyciel brał mi palce i tak mnie rozciągał na wszystkie strony i mówił, a długi palec, no, będzie dobre, tu na gryfie. Następnie powiedział, ponieważ ja przyszedłem tam z gitarą mojej mamy, że na takiej gitarze to w ogóle nie ma co się uczyć grać i trzeba kupić porządną. Jak krzyknął ojcu wtedy, pamiętam, kwotę za tę gitarę, to szczęka opadła. Czyli zobaczcie, miałem tam 7, 6 czy 7 lat, 7, 8 może, nie wiem, nie pamiętam. I się od razu okazało tak, że po pierwsze jest niemiło, po drugie nie wiem, czy mam jakieś predyspozycje, no chyba mam, bo tam zaś palce nie są takie złe. Po trzecie trzeba wydać kupę pieniędzy na instrument. No to było zniechęcające. To było zniechęcające i tak, ja wtedy się tego przestraszyłem, pamiętam. Także mnie do muzyki przyciągnął, jak wiecie, koncert, na którym byłem, który był wspaniały, a nie szkoła muzyczna. Później się zafascynowałem jako dzieciak organami i do dzisiaj mi tego szkoda, że nie poszedłem w tę stronę. No ale to już mniejsza o to. W każdym razie. I teraz, żeby oddać sprawiedliwość. System edukacji muzycznej w Polsce nie jest zły co do imentu. Nie jest zepsuty, zniszczony, tragiczny. To nie można go tak oceniać. Jest różnie. W jednych placówkach jest lepiej, w innych jest gorzej. System jest nastawiony na solistów. To jest moim zdaniem błąd, bo to powoduje, że społeczeństwo jest w dużej mierze nieumuzykalnione. Gdyby w Polsce była kultura muzykowania, społeczeństwo nie byłoby tak głuche. Gdyby więcej ludzi szło do szkoły muzycznej po prostu dlatego, żeby tam być, tak? Żeby się nauczyć grać, żeby czerpać z tego przyjemność, to byłoby dużo lepiej, niż gdyby to było tak, jak jest teraz. To znaczy, wiecie, jakie jest nastawienie? Nastawienie jest takie, że jeżeli w jakimś domu powie się, no ja posłałem, czy posłałam córkę, czy syna do szkoły muzycznej, no to co to oznacza? No to oznacza, że aha, czyli chcesz z niego zrobić solistę, zawodowca. To w ogóle nie musi być jednoznaczne. No ale zauważcie też, popołudniowa szkoła muzyczna jest bardzo obciążająca pod względem ilości zajęć. Młodzież jest bardzo często tym przeciążona, no ale to jest wszystko w myśl tego, że oni mają zostać solistami, prawda? No więc tak jak mówię, to jest podstawowy problem. Ten system. Jest to system w dużej mierze jeszcze wschodni, bo tak się kształciło też w Związku Radzieckim, tak się kształciło w blokach państw socjalistycznych, bo muzyk był tym samym, czym był sportowiec w latach socjalizmu, czyli miał być towarem eksportowym i dowodem na to, że socjalistyczna gospodarka ma swoje przewagi i jest dużo silniejsza niż gospodarka, niż gospodarka kapitalistyczna i potrafi produkować znakomitych artystów. No i że w tym systemie się wielu doskonałych artystów wykształciło, to chwalić Boga. To bardzo dobrze, że tak się udało. Natomiast na pewno ten system wielu ludzi pokrzywdził i wielu ludzi ma jak najgorsze wspomnienia ze szkół muzycznych. Więc jeśli miałbym coś powiedzieć, to egalitaryzm, a nie elitaryzm. W zakresie tego kształcenia elitarnego te szkoły nie są w większości złe. My mamy wielu znakomitych muzyków. Tylko wiecie, o co chodzi. No, muzyk jeszcze musi mieć co robić. I teraz, jeżeli on kończy szkołę muzyczną, to powinien mieć wiele możliwości interesujących zawodowego rozwoju. W szkołach muzycznych, jako nauczyciel, powinien mieć także znakomite możliwości rozwoju w orkiestrach, w zespołach kameralnych i tak dalej. Mamy w Polsce 16 teatrów operowych, w Niemczech 80, prawda? No to wiecie, o co chodzi. Chodzi o głębokość rynku. To są podstawowe problemy, prawda? Musi być perspektywa. Nie można zakładać, że z muzyki można wyżyć tylko jak się jest sławnym solistą. Tutaj jest wiele zadań. Mam nadzieję, że państwo będzie im, da radę im sprostać, bo kultura w Polsce jest w dużej mierze zależna od państwa. Być może też, jeżeli ludzie się będą bogacić, przyjdą też prywatni inwestorzy i to też wiele zmieni. A jeśli nie, to będziemy mieli na dłuższą metę odpływ talentów. I to nie mówię teraz o tych talentach najwyższej miary, tych solistycznych, wielkich, robiących wielką karierę i tak dalej, bo oni są zawsze obywatelami świata. Nigdy nie grają w jednym miejscu tylko. I to jest naturalna ich droga. Ale mam na myśli o tych te talenty, które później mogą współtworzyć Orkiestrę Filharmonii Narodowej, NOSPR-u, Teatru Wielkiego w Poznaniu, prawda, Teatru Wielkiego Opery Narodowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba sprawić, aby te orkiestry i te zespoły były dla nich równie atrakcyjną propozycją, co Elbfilharmonii, czy nie wiem, może nie Filharmonia Paryska, no bo bez przesady, ale wiecie, o czym mówię. Następne pytanie. To na to pytanie będę miał krótszą odpowiedź. Czy stworzyłbym top 10 perełek, które każdy powinien posłuchać? Nie. Niestety, bardzo mi przykro, że muszę zawieść osobę, która zadała to pytanie, ale nie, dlatego że po pierwsze czułbym się okropnie układając taką listę, dlatego że czułbym się, jakbym układał tracklistę takich albumów, kojarzycie, może takie były dołączane do różnych tam gazet i tak dalej, the top of classical music, prawda? No to tam jest 20 chociaż, to już jest coś, prawda? 10 jest, byłoby bardzo trudno. Moim zdaniem nawet trudno byłoby wyznaczyć top 10, gdybyśmy się skupili na konkretnych epokach. Czyli zaczęli na przykład robić top 10 muzyki baroku. Potwornie trudne. Top 10 renesansu, też trudne. Top 10 klasycyzmu, to już w ogóle głowa odpada. Top 10 XX wieku niemożliwe. A co dopiero całość? No więc nie. Po prostu nie pisze się na coś takiego, ale mogę pomyśleć nad robieniem takich topów w bardzo określonych dziedzinach. Top 10 sopranów lat 50., 60., 70., na przykład złota era sopranów, prawda? No tu myślę, że spokojnie. Tu spokojnie można byłoby taki top 10 ułożyć. I 5-6 pierwszych nazwisk byłoby oczywistych, a potem może nie. Albo odwrotnie, a może by się okazało, że na miejscu pierwszym jest ktoś nieoczywisty. Odnotowuję to jako pomysł. Następne mamy pytanie takie. Czy jest w mojej orbicie dyrygent, który robi coś ciekawego, odkrywczego i świeżego? Dyrygent lub zespół, na który warto zwrócić uwagę? Mam z tym pytaniem ogromny kłopot, trochę wynikający z tego samego co top 10. Dlatego, że jest dużo takich interesujących zespołów w swoich dziedzinach. Żyjemy w świecie, w którym pogłębia się specjalizacja. I mam takie poczucie, że bardzo często, no trudno jest mi porównywać dyrygenta kierującego orkiestrą symfoniczną z dyrygentem, który prowadzi zespół muzyki dawnej, bo to są innego typu projekty, prawda? Jeden i drugi może robić świeże i interesujące rzeczy. Natomiast powiem wam szczerze, gdy przeczytałem to pytanie, nikt mi nie przyszedł do głowy. Nie wiem dlaczego do końca, czy może dlatego, że ja jestem bardzo zapatrzony w przeszłość i ja szukam bardzo interesujących rzeczy i interesujących zjawisk w dawnych nagraniach. Czy to może dlatego, że jakoś, nie wiem, bardzo dużo mi trzeba, żeby faktycznie się, nie wiem, zapatrzyć w kogoś bardzo i że z dużym dystansem podchodzę do wszystkiego, czego słucham. Trudno mi powiedzieć. Na pewno... Lubię w zakresie muzyki dawnej wszelkiego typu eksperymenty wynikające z tego, że muzyka dawna przestała być odtwarzaniem przeszłości, a stała się stylem. I gdy ten styl zaczyna iść w jakąś stronę poza ramy tej epoki, to zaczyna się robić naprawdę, naprawdę interesująco. I tu mam na przykład na myśli fenomenalne nagranie symfonii Schuberta pod Jordim Savalem. To jest bardzo ciekawe granie. Schubert, żelazny repertuar orkiestr symfonicznych i naraz mamy grane go na instrumentach historycznych z ewidentnie manierą historyczną, bo przecież dla Le Concert de Nation Jordiego Savala granie Schuberta nie jest oczywistością w ogóle, prawda? Dla Filharmonii Berlińskiej jest, dla Filharmonii Wiedeńskiej jest, dla Filharmonii Narodowej jest, ale dla nich nie. On zresztą mówił otwarcie w wywiadzie, że oni musieli dużo więcej to ćwiczyć po prostu, bo zwyczajnie nie grają tej muzyki po prostu. I to jest ciekawe, tak? To jest interesujące. I efekt jest też super ciekawy. Kiedyś z Robertem Konatowiczem zrobiliśmy rozmowę na ten temat i wydaje mi się, że tam jest też więcej na ten temat i warto posłuchać. Znajdziecie to w podcastach Radia Kraków Kultura. Więc no tak, no a jeśli chodzi o współczesnych dyrygentów, o właśnie, piszesz, autorka pytania pisze, że tobie też nikt nie przychodzi do głowy. No nie dziwię się. Bo my w ogóle żyjemy w świecie, w którym jest, mamy taki problem też z tym tak zwanym ujednoliconym brzmieniem orkiestr, prawda? Mamy jet conductors, czyli dyrygentów, którzy podróżują pomiędzy trzema instytucjami, jak niedawno Dudamel, prawda? Na przykład Los Angeles, Paryż, prawda? Wenezuela i tak dalej, prowadząc trzy orkiestry, no. No, co można zrobić, prawda, w ten sposób? No, teraz się już trochę ograniczył, bo rzucił przepraszam, co ja powiedziałem? Powiedziałem Filharmonię Paryską, Dudamel był na czele Opery Paryskiej. Więc rzucił teraz Operę Paryską i zostanie szefem Nowojorczyków. No, polecam się temu przyjrzeć. Od 2025, 2026 będzie tym szefem. W Los Angeles robił interesujące rzeczy, choć jak to on dość fajerwerkowe. Zobaczymy, co będzie w Nowym Jorku. Może warto się tutaj temu przyjrzeć. Tak się jeszcze zastanawiam przez chwilę nad tym pytaniem. Tak, dużo interesujących rzeczy robi Jan Tomasz Adamus z kapelą Krakowiensis. To mu trzeba oddać. To bez wątpienia trzeba mu oddać. Bo i w sensie lokacji, miejsc koncertów. Tak, tylko z drugiej strony zaraz mi się uruchamia, że w sumie Och, Orkiestra Historyczna też robi wiele interesujących rzeczy. A Spółdzielnia Muzyczna ile ciekawych rzeczy robi? A Hashtag Ensemble ile robi ciekawych rzeczy? A czy interesujące programy zdarzają się w Filharmonii Sudeckiej? Tak, owszem. Agnieszka Franków-Żelazny. To jest przecież bardzo, bardzo ciekawe, co ona robi w tej instytucji, którą niedawno przejęła. A czy ciekawe występy zdarzają się na przykład Orkiestrze Leopoldinum? A i owszem, byłem na ciekawych wariacjach goldbergowskich w wykonaniu Leopoldiny pod Sitkowieckim. Sitkowiecki teraz przejmie od tego sezonu dyrektorstwo w tym. Więc to jest tak, że z drugiej strony tak, jak zaczynamy grzebać, to się okazuje, że jest dużo ciekawych rzeczy. Tylko tej jednej brakuje, prawda? Brakuje takiego, że o tak, to ten robi najciekawsze. Musimy pozostawać otwarci, szukać, słuchać i może coś się nam ujawni. Kolejne pytanie. Skąd czerpię inspiracje do odcinków historycznych? Leningradzka symfonia o Terezinie i tak dalej. Odpowiedź jest prosta i krótka. Od zawsze interesowałem się historią. Nie interesuję się wyłącznie muzyką klasyczną. Szukam powiązań muzyki z innymi dziedzinami życia, bo muzyka nigdy nie funkcjonowała w bańce zupełnie. Zawsze jest efektem jakiegoś zakorzenienia. Owszem, wytworzyła może wokół siebie pewną bańkę, ale jest zawsze efektem zakorzenienia w czasach, w realiach historycznych, w kulturze itd., itd. Ja na to wszystko staram się być otwarty. Lubię historię. Łączę więc te dwie rzeczy w tych odcinkach. I stąd właśnie ten cykl Muzyka Czasu Wojny, bo to mnie też zawsze interesowało, jak tak szlachetna i ulotna i efemeryczna dziedzina funkcjonuje w tak skrajnych warunkach, jakimi są warunki wojenne. No i właśnie o tym między innymi opowiadam. Ja także opowiadam o tym, jak brutalnie bywa instrumentalizowana i wykorzystywana. To też fakt. Od tej samej osoby jest jeszcze pytanie takie. Kino i seriale przyzwyczaiły nas do silnych bodźców i emocji oraz niespodziewanych zwrotów akcji. Na swój sposób te elementy realizuje opera. Pomijając współczesną percepcję, przez którą trudniej nam się skupić na większej całości, to czy opera miałaby potencjał zaspokajania takich potrzeb, gdyby podkreślano jej warstwę dramatyczną w inscenizacjach? W tym pytaniu jest wiele rzeczy, które muszę jakoś... sprecyzować, bo tak. Po pierwsze, podkreślanie warstwy dramatycznej w inscenizacjach operowych to jest coś, od czego zaczynamy się już wręcz powoli odwracać. To nie jest zadanie na przyszłość, tylko ten eksperyment już jest przeprowadzony. On w wielu teatrach trwa i niektóre teatry z niego się wycofują właśnie, a mam na myśli tutaj operę reżyserską, prawda? Sprawa jest prosta. Jeżeli zobaczymy stare plakaty La Scali, to tam mamy oczywiście całą obsadę i wielkimi literami mamy napisanego dyrektora artystycznego, muzycznego, tak? Dyrygenta, który prowadzi spektakl, a takimi małymi potem reżysera. Dzisiaj metaforycznie sytuacja jest odwrotna. Reżyser jest takim nazwiskiem. No, w Time'ie Barry Koski na przykład udziela wywiadu i wszyscy patrzą, co on ma do powiedzenia na temat streamingu oper, bo o tym między innymi jest ten wywiad. Reżyser jest dzisiaj królem w operze w wielu momentach. No, jak mówię, niektóre opery już od tego odchodzą. Natomiast tak, i to jest to, czyli próbuje się podkreślać dramatyczną warstwę spektaklu, znaleźć drugie, trzecie dno, pokazać inne znaczenia i tak dalej, i tak dalej. Stąd mamy Cyganerię wywaloną na prom kosmiczny, prawda? Oczywiście, że opera reżyserska doszła w pewnym momencie do ściany, bo ile można wymyśleć przedziwnych rzeczy, którymi się będzie, nie wiem, urozmaicało dane spektakle i jednocześnie słuchać narzekania ze strony publiczności, a bo tam jest to gwałt na dziele, dlatego że kostiumy, że to po staremu tak trzeba grać, jak tam Zeffirelli w Metropolitan i tak dalej, i tak, no jakby wiecie, o co chodzi, no. Ani jedno, ani drugie, no. Ani wystrzeliwanie cyganerii w kosmos nie ma sensu, ani odtwarzanie i próbowanie po raz kolejny grania spektaklu Zeffirellego, bo Zeffirelli w kostiumach historycznych zrobił cyganerię i nie da się tego lepiej zrobić. No po prostu to jest metr w Sevres, koniec. Tam są takie nakłady pieniężne. Widzieliście kiedyś te cyganerie? Jeśli ją widzieliście, a myślę, że tak, to pewnie zdajecie sobie sprawę, że w transmisji live z Metropolitan ten spektakl trwa 4 godziny chyba, bo tam są między aktami 30-40-minutowe przerwy, bo tyle trzeba, żeby zmienić scenografię. W związku z czym to pokazuje skalę tego przedsięwzięcia. No, nikt tego nie odtworzy, prawda? No, to możemy sobie próbować, ale to się nie uda. To zawsze będzie gorsza wersja, więc musimy iść inną drogą, ale pamiętajmy, że opera jest zawsze połączeniem wszystkich tych żywiołów, teatru, dramatu, muzyki, śpiewu i tak dalej. Druga sprawa, w tym pytaniu jest odniesienie, czy kino, seriale, jakby to jest inne medium. Nie możemy oczekiwać, że w operze zrobimy to samo, co w serialu czy w kinie, choć niektórzy próbują. Bo na przykład San Francisco Opera będzie teraz robić operę o Steve Jobsie. No czyli to jest pomysł rodem z Netflixa, prawda? Bo można byłoby zrobić serial o Steve Jobsie, prawda? I zapewne on byłby jakimś tam kasowym hitem, bo Jobs jest osobą, czy był osobą, przepraszam, która jakoś wpływa na wyobraźnię masową, więc pewnie każdy zobaczy tak jak, nie wiem, no, zobaczyłby, prawda, o Oppenheimerze film, tak? Nie zrównuję ich ze sobą, tylko chodzi mi po prostu o to, że wiecie, no, ważna postać, która coś zmieniła w kulturze, w losach świata, w technologiach i tak dalej, więc no, więc tak, no moim zdaniem częściowo współczesna opera próbuje to robić, zaskoczyć widza jakimś napięciem dramatycznym, robić jakąś fabułę, która jest wciągająca, no tak jak opera drezdeńska zrobiła tę operę ze sztuczną inteligencją, prawda? Ten Chasing Waterfalls. No to jest kolejny taki przykład. No też w sumie ciekawe, co z tego wyniknie, tak? Główny bohater uwięziony w świecie cyfrowym. Natomiast no nie da się tego osiągnąć w przypadku tytułów, które dobrze znamy, bo nikt nie, nie wiem, no może widzowie, którzy są nie, nie wiem, idą do opery pierwszy raz i nie mają o niej bladego pojęcia, to są ciekawi, jak się skończy Toska. No ale my wszyscy wiemy, jak się kończy Toska i nie idziemy na Toskę po to, żeby poznać zakończenie, tylko idziemy na Toskę dlatego, że chcemy usłyszeć tę muzykę, chcemy posłuchać wykonania na tej samej zasadzie, na jakiej chcemy posłuchać wykonania 5 czy 9 symfonii Beethovena. Też wiemy, jak się kończy, ale interes na tym polega siła, tak? W ogóle muzyki klasycznej, czyli na wykonaniu, na ciągłym wskrzeszaniu, prawda? Tej samej partytury, tylko na różne sposoby, na kształtowaniu tego na nowo. Natomiast zgadzam się w tym pytaniu z wątkiem, że współczesna percepcja jest coraz trudniejsza czy dla współczesnej percepcji ukształtowanej przez media społecznościowe koncentracja na spektaklu jest trudna. To się zgadza, to oczywiście. Natomiast no, opera absolutnie, podobnie jak i filharmonia, jak i nie wiem, muzyka dawna i tak dalej, absolutnie nie powinna się ścigać z mediami społecznościowymi na przyciąganie uwagi. To jest zupełnie niepotrzebne. Uważam, że świat operowy, świat filharmoniczny i tak dalej powinien stanowić alternatywę dla tego świata cyfrowego, dla jego zagonienia. Bo jeżeli będzie próbował iść z nim w konkury, to właśnie będziemy mieli Chasing Waterfalls. Tak jak w operze drezdańskiej. No i tyle z tego. Dobrze. Następne pytanie już musimy gnać do przodu, bo za chwilę się okaże, że tutaj godzinę jesteśmy, a tak już prawie jesteśmy, więc... Więc tak. Udostępnianie zasobów Hyperionu. Dostałem pytanie o to. Z jednej strony łatwy dostęp, z drugiej ekskluzywność, przyjemność obcowania z przedmiotem, płyta, która może przyciągnąć nowe osoby do słuchania muzyki. Widzę renesans płyt winylowych. Co o tym uważam? Tak, czyli tu mamy przeciwstawienie. Czy to jest fajnie, że Hyperion jest na platformach streamingowych, czy nie fajnie? Bo jak był taki ekskluzywny i był na płytach, to być może to była pewna magia w tym. Tak, oczywiście, że tak. To jest wspaniałe mieć płytę, to jest wspaniałe ją zamówić, dobrze jest ją kupić, jestem tego gorącym zwolennikiem. Dlatego osobom, które zadają mi tutaj pytania, wysyłam płyty. I mam tych płyt tutaj, o, zaraz tu sięgnę, cały karton i mam nadzieję po prostu, że po tym live'ie się skontaktujemy i te płyty otrzymacie ode mnie. Więc ja uwielbiam płytę. Uwielbiam płyty winylowe i tak dalej. Ale zrobiłem ten cykl z prostego powodu. To, że Hyperion wszedł na platformy podcastowe, było nieuniknione. To nie jest decyzja władz Hyperionu, tylko to jest kwestia tego, że małe marki są wykupywane przez wielkich graczy, ponieważ nie radzą sobie na rynku, bo zmieniła się kultura, bo muzyki słucha się w streamingu, prawda? I teraz, jeśli mają przetrwać, nie ze sprzedaży płyt, tylko mają przetrwać w ogóle jako brand, muszą się podczepić pod coś większego. I w ten oto sposób Hyperion podłączył się pod Universal Music Group, który staje się monopolistą. Ma w swoim portfolio takie marki jak Deutsche Grammophon, prawda? No więc Deutsche Grammophon też przecież nie jest już osobną firmą, tylko należy do Universalu. Niestety, taki jest rynek, tak wygląda sytuacja, platformy podcastowe zrobiły swoje, nic na to nie poradzimy. Podcastowe, przepraszam, platformy streamingowe zrobiły swoje, nic na to nie poradzimy. Osobiście się cieszę, bardzo, ogromnie się cieszę, że te utwory są dostępne na Spotify, dlatego wam polecałem różne rzeczy, bo po prostu jeśli to już jest, to korzystajmy z tego, jest to legalna forma słuchania muzyki. Aczkolwiek oczywiście, że trwa nieustannie dyskusja na temat tego, ile dostali, ile ludzi dostało, powiedzmy, znaczy jaki jest rodzaj korzyści dla artystów wynikający z bycia na platformach streamingowych, z tego co wiadomo jest on niewielki. Czyli ta korzyść jest niewielka, więc no cóż, mam nadzieję, że to się będzie zmieniać, bo inaczej czeka nas monopolizacja i tylko wielcy gracze będą wypuszczać płyty. No ale tak, no to się dzieje, ten proces się dzieje. Pisałem niedawno o tym, że Apple skonsumował szwedzką wytwórnię BIS, która jest wyśmienita, znakomita wytwórnia. Masaaki Suzuki, Bach Collegium Japan, komplet kantat Bacha, tam właśnie jest dla wytwórni szwedzkiej BIS nagrany. No i teraz, no tak, no jeśli mam wybierać pomiędzy BIS-em pod skrzydłami Apple'a, a końcem BIS-u po 50 latach działalności, to wybieram to drugie. No przepraszam, to jest cyniczne, ale tak, no. Oby tylko nikt nie spuścił, że tak powiem, czy nie obniżył poziomu jakości, no po prostu. Kolejne pytanie. Co uważam za największe wyzwanie współczesnej krytyki muzycznej? To jest coś, o czym też mógłbym mówić godzinę, ale powiem krótko. Uważam, że największe wyzwanie dwie sprawy. Po pierwsze kwestię merytoryczną. Krytyk muzyczny musi być merytoryczny, bo tylko i wyłącznie to w zalewie morza promocji i przekazu PR-owego ma szansę się obronić. I dotarcie do słuchacza. To są najważniejsze wyzwania. Promocja zawsze będzie przed krytyką w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy teraz, dlatego że po pierwsze jest przed wydarzeniem, po drugie ma pieniędzy więcej niż krytyka muzyczna. Po prostu. Tylko, że krytykę trzeba czytać i trzeba ją uprawiać po to, żeby promocja nas nie zalała. Bo tak jak kiedyś napisałem już kiedyś w którymś z felietoników na szafie, jeżeli my będziemy uważać, że promocja i przekaz PR-owy i komunikacja biur marketingowych jest wystarczająca, a krytyka muzyczna czy tam literacka jest niepotrzebna, to się dowiemy, że tatuażystka z Auschwitz czy tatuażysta z Auschwitz i jeszcze tam, nie wiem, szachistka z Auschwitz i tym podobne rzeczy, to jest wybitna literatura obozowa. I jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o obozie koncentracyjnym i o tym, co tam się działo, to se sięgnij po to. No tak, no bo te książki są czytane niestety, bo one w ogóle niestety ktoś je wydaje, co jest absurdalne zupełnie. No ale rozumiem, dla zysku robi się różne rzeczy i jest biuro promocji, które to będzie pchało, prawda? I będzie to pchało właśnie tak, poruszająca, niesamowita historia o Dachau. Tylko że niczego się stamtąd nie dowiecie o Dachau. Przeczytacie coś obrzydliwego, bo przeczytacie tekst, który bazuje na najniższych instynktach, prawda? Tak jak ten, jak się nazywasz, ten autor z Kryminałów Okropny, ten Max Czorny, prawda? No przecież to jest coś straszliwego. To jest bazowanie na najniższych ludzkich instynktach, na predylekcji do przemocy. Gość sam na swoim Instagramie zrobił sobie zdjęcie jak wzorowane na Amonie Goethe, ustawił się tak jak Amon Gett w filmie Lista Schindlera, prawda? I tak to słynne zdjęcie jest też, które stanowiło podstawę dla tej sceny, prawda? I tak promuje swoją książkę. No to jest obrzydliwe, no ale i dlatego jest potrzebna krytyka, tak? Bo ktoś musi powiedzieć, hej, tu się dzieje coś nie tak. Oczywiście może o tym mówić każdy, tak? Ale dziedzina powinna mieć fachowca, który powie, nie, chwila, to tak nie jest. To jest fatalne i tak nie powinno być. Więc zabierajmy wszyscy głos, natomiast krytyka muzyczna, literacka, filmowa powinna być przede wszystkim merytoryczna, pełna wiedzy. Dobry krytyk to jest krytyk, który to jest słuchacz też w dużym stopniu, który przesiedział masę godzin nad książkami w filharmoniach, wszędzie, w teatrach operowych, na koncertach, dużo przeczytał, dużo wie, dużo rozumie i stara się tę wiedzę dobrze wykorzystać, możliwie niezależnie. Z tym to jest osobny temat. O niezależności krytyki. Ho, ho, ho. Temat rzeka. Patrzę, czy mam jeszcze jakieś pytania. Okej. Okay. Jeszcze szybciutko. Dlaczego muzyka antyku umarła? Wyklarował się Durmol. Wiele niejasności, mało zabytków. Muzyka antyku nie umarła do końca. Oczywiście my nie wiemy, jak ona brzmiała i nigdy się nie dowiemy. Ale rekonstruktorów muzyki najdawniejszej nie brakuje. W Polsce na przykład taką rzecz uprawia, znaczy nie tylko w Polsce, bo mieszka w Szwajcarii, ale taką praktykę uprawia na przykład Agnieszka Budzińska-Bennett. Ale nie tylko ona, bo jest takich artystów trochę. Ten temat dur, mol, skal modalnych, w jaki sposób to się zmieniło i dlaczego dur, mol naraz wygrał, bo w dużym stopniu wygrał. Nadal stanowi podstawę dla muzyki rozrywkowej w dużej mierze. Jeżeli większość ludzi słucha jakiejś muzyki nieklasycznej, oj, tutaj troszeczkę brnę, ale wiecie o co chodzi. No to co leci z radia, tak? To jest w większości dur mol, prawda? I to nie z dwójki, tylko z jakiegoś RMF-u czy czegoś tam jeszcze innego. To jest w większości dur mol. No i jak to się stało, to jest temat, który ja chciałbym omówić w jednym z odcinków. W związku z czym po prostu wstrzymuję się z odpowiedzią na to pytanie, będzie odcinek. Kolejne pytanie. Mnie interesuje muzyka poprzez wrażliwość... To jest cytat, uwaga, zaczynamy od cytatu to pytanie. Mnie interesuje muzyka poprzez wrażliwość człowieka XX wieku, bo ja nie umiem i nie chcę dochodzić, jaka była wrażliwość człowieka w XVI, XVII, XVIII wieku, po to, by ją odwzorowywać, wyzbywać się wrażliwości mojej współczesnej. Są to słowa Elżbiety Chojnackiej, wyśmienitej, zmarłej już niestety polskiej klawesynistki. I teraz co ja o tym sądzę? To jest temat, który wraca. I to też jest temat, na który pewnie powinienem zrobić odcinek, ale spróbuję odpowiedzieć krótko. Chodzi oczywiście o odniesienie tych słów do wykonawstwa historycznie poinformowanego. Okropne jest to określenie. Wykonawstwa historycznego, powiedzmy. Wykonawstwa historycznego. Czyli tak, artysta świadomie odrzuca praktyki historyczne, gra muzykę dawną, po prostu kierując się swoją wrażliwością, wydaniem nutowym po prostu, które ma i nie interesuje go, co tam się dawniej robiło, prawda? Czyli gramy barok na metalowych strunach, gramy Bacha na fortepianie i tak dalej, i tak dalej. To się łączy też zresztą z pytaniem, które dostałem od innej osoby, czy co uważam na temat Bacha na fortepianie czy na gitarze, a właśnie wykonawstwo historyczne. I teraz tak. Przede wszystkim ja, tak jak już powiedziałem, uważam, że od dawna wykonawstwo historyczne przestało być kierunkiem, który polega na próbie odtworzenia tego, co już było. Czyli próbie zagrania tak, jak gra się w XVII, czy grało się w XVII czy XVIII wieku. Wykonawstwo historyczne już tego nie robi, moim zdaniem. Jeżeli ktoś to robi, to jest z góry skazane na niepowodzenie. Na ten temat powstało mnóstwo artykułów. To jest pogląd, który co do wykonawstwa historycznego jest już utrwalony. Że my nie mamy, nawet jeżeli mamy wiedzę wynikającą z traktatów, z pism, z jakichś wskazówek, które zostawili kompozytorzy, z bardzo uważnego czytania z rękopisów, prawda, w których też jest mnóstwo śladów dotyczących tego, jak coś można byłoby grać, to nikt z nas dzisiaj nie jest w stanie odtworzyć tego, co było, prawda? Tej świadomości i tak dalej. Nikt z nas, mówiąc krótko, nie jest w stanie wczuć się w rolę muzyka, dla którego Bach jest muzyką współczesną. Dla nas Bach zawsze będzie muzyką dawną, prawda? Nie mamy też ich uszu, nie mamy ich wyobraźni, nie mamy ich umiejętności, prawda? Pamiętajmy, że Bach na przykład część swoich ozdobników, które notował, to notował dla tych muzyków, którzy powiedzmy są, byli w jego czasach nieco mniej kumaci i nie umieli ich zaimprowizować, prawda? Jak na przykład Ton Kopman podjął się i własnego dorabiania rozmaitych ozdobników u Bacha, to pamiętam, że kiedyś komuś poleciłem nagranie Kopmana i powiedział, co to jest? Przecież to w ogóle nie jest, że Bach tak nie napisał. No dobrze, ale Bach napisał tylko pewną wersję zdarzeń, prawda? A praktyka na przykład grania jego utworów organowych pokazuje, czy praktyka, na którą znamy, tak, z przekazów historycznych, znaczy, że można to robić, prawda? Można ozdabiać dowolnie i Kopman to robił. Natomiast ja nie mam nic przeciwko odrzucaniu praktyki historycznej. Ja w ogóle jestem zdania, że po prostu weźmy na przykład ten kanoniczny przykład, który każdy omawia, czyli mszę Hamol Bacha, prawda, pod Karajanem. Msza Hamol Bacha pod Karajanem jest czymś zupełnie innym niż msza Hamol pod Herewehe na przykład, prawda? Ale to nie znaczy, że to jest coś gorszego. To jest, z tej muzyki wychodzi coś zupełnie innego wtedy. Tam się całkowicie przesuwa akcenty. Na przykład z myślenia płaszczyznowego, czyli wielością głosów, prawda, w strukturze polifonicznej przechodzimy w myślenie harmoniczne. Bo ta masa orkiestry symfonicznej wyciąga nam harmonię, prawda, wyciąga nam barwy, piony dźwiękowe, plamy rozmaite, prawda? Z tej muzyki tworzy się taki rodzaj spektaklu bardzo długiego, bo i tempa są powolne, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I to się wiąże z inną emocją niż granie podług praktyki historycznej. Ja uważam, że jednym z największych mistrzostw, jakich można dokonać czy osiągnąć w zakresie grania muzyki dawnej, jest połączenie pewnego szczerego przekazu emocjonalnego, takiej bardzo zindywidualizowanej artystycznej wypowiedzi z wiedzą o praktyce historycznej. Jest taka płyta, o której wiele razy mówię tutaj, skrzypka Jorge Jimeneza Soledad, nagrana w czasie pandemii. Jimenez jest skrzypkiem grającym według prawideł historycznych na instrumencie barokowym, na strunach jelitowych. A jednocześnie jest tam mnóstwo indywidualizmu i własnej współczesnej wrażliwości. Płyta jest zresztą nagrana w czasie pandemii, prawda? I wynika ta soledad, czyli ta samotność, prawda? O, teraz poznacie drugiego kota, to jest Toska właśnie. Toska sobie przyszła. Więc to jest płyta, która jak najbardziej wynika z tej wrażliwości, o której tu Chojnacka mówi. Jej wrażliwości własnej współczesnej. Więc tak, nie razi... Aha, a jeszcze nawiązując do tego pytania o Bacha na fortepianie i gitarze. Tu jest jeszcze inna kwestia. Bach jest kompozytorem, który się doskonale przekłada na inne instrumenty. Ja Kunst der Fuge uwielbiam na klawesynie, na organach, uwielbiam Kunst der Fuge na kwartet smyczkowy, prawda? Format, który przecież w czasach Bacha nie był znany, a wspaniale. A znam też także inne wykonania na innego rodzaju instrumentach, które są absolutnie wspaniałe. Na współczesnym fortepianie też uwielbiam Kunst der Fuge. Natomiast to jest stały schemat, będę się powtarzał już, ale to powiem. No ale Chopin, prawda, przekładany na inne instrumenty, to najczęściej jest katastrofa. No, po prostu są kompozytorzy osadzeni w danym instrumencie, w danym stylu, w danej stylistyce o wiele bardziej, no i tyle. I po prostu pewne rzeczy się nie przeskoczy. Aczkolwiek oczywiście warto próbować, no to nie twierdzę, że nie, bo przecież tyle jest rzeczy nie do odkrycia. Znaczy nieodkrytych jeszcze i które stoją przed muzykami, aby to odkryć, abyśmy my posłuchali, zobaczyli, co tam jeszcze nowego w tych partyturach tkwi i tak dalej. Słuchajcie, godzinę już odcinek trwa, więc czas zmierzać do końca. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wszystkie pytania. Ogromnie się cieszę, że tak, kot już sygnalizuje, że już dość, że już trzeba przestać. Tak jest. i że już musimy kończyć, więc bardzo Wam dziękuję za wszystkie pytania, dziękuję, że słuchacie szafy, że słuchacie podcastu, dziękuję, że te wszystkie pytania zadaliście. Postaram się każdego z Was nagrodzić jakąś płytą z tego kartonu, który już momentem pokazywałem, gdzie właśnie czekają na Was rozmaite płyty i każdemu postaram się taką płytę dobrać, która pasuje do pytania i która może też będzie właśnie odpowiedzią na pewne pytania albo jakimś kontekstem interesującym, który uzupełni to, co jeszcze tutaj mówiłem. Tak jak mówiłem, postaram się, aby jutro odcinek był na platformach podcastowych. Mam nadzieję, że mi się to uda. No i z tymi, którzy dzisiaj nie dołączyli, to do usłyszenia właśnie w ten sposób. Potem zachęcam do komentowania, pisania. A ja oczywiście postaram się na kolejny odcinek live nie skazywać Was na czekanie aż tyle miesięcy, więc mam nadzieję, że zrobimy. A nie, ja nawet wiem, kiedy będzie następny live. Zrobimy następny live. Następny live zrobimy w połowie października. Patrzę do swojego kajeciku, gdzie mam takie rzeczy popisane. Słuchajcie, zrobimy live prawdopodobnie 15 października. O, mam nawet datę. 15 października zrobimy live. Podsumujemy sobie konkurs chopinowski na instrumentach historycznych. Jest taki konkurs, który się zacznie w Warszawie początkiem października. Ja uwielbiam konkurs chopinowski. Może na zasadzie Schadenfreude, takie skatowanie się muzyką Chopina przez 2 czy 3 tygodnie, to jest coś, co lubię. Tak, ja jestem z tych, którzy jak Jan Tomasz Adamus grał obie pasje, Janową i Mateuszową, w ten sam dzień, to poszedł na obie. I jak zagra wszystkie 9 symfonii Beethovena w jeden dzień, to też pewnie pójdę, bo ja lubię ekstrema. Tak, to jest ekstrem. I ja uważam, że wtedy się w ogóle tworzą w mózgu rzeczy niesamowite. Więc tak, więc dla mnie też słuchanie przez 2 tygodnie Chopina non-stop jest doświadczeniem ekstremalnym i lubię się mu poddawać. Więc zrobimy live i podsumujemy konkurs chopinowski, jak już się dowiemy, kto wygrał. 15 października się słyszymy na live. Dzięki jeszcze raz, wszystkiego dobrego. I do usłyszenia, do zobaczenia w mediach społecznościowych, na platformach podcastowych, a 15 października na kolejnym live. Cześć!